Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najmilsi, w 93 roku, bardzo dawno, 29 lat temu, prawie 30, jak głosiłem tu rekolekcję, tylko oczywiście byłem 30 kilogramów młodszy, więc z pewnością starsi mnie nie pamiętają, ale ja bardzo mile wspominam. To w początkach kapłaństwa było, to po pierwsze. A przed seminarium, ja tu chyba 2 czy 3 razy grałem na boisku Orła Baniocha. Nie wiem, czy klub istnieje jeszcze. Istnieje, świetnie, bo ja wtedy po odejściu z Legii grałem w Olimpii Warszawa i graliśmy tu z Orłem Baniocha mecze, takie tam okręgówka czy A-klasa, ale to lata 70. To pewnie w większości jeszcze na świecie nie było. Otóż, moi drodzy, nawiążę jeszcze raz do futbolu. Mamy mundial, ale ja bym się chciał cofnąć do mundialu z roku 1982. Jeszcze to uczynię jutro drugi raz. Dlatego, że wtedy grał taki gruziński piłkarz Szengelia. I pamiętam, jako kibic słuchałem, oglądałem i słuchałem komentatora i on, komentator użył takiego sformułowania, zacytuję. Szengelia czeka na piłkę. Szengelia nadal czeka na piłkę. Szengelia fantastycznie czeka na piłkę. Ach, on potrafi zaczekać. Najpierw mnie to rozbawiło, bo stanąć na boisku i czekać na piłkę, niewielka filozofia. Ale kto się orientuje w futbolu, to dobrze wie, że dobry napastnik wie, że trzeba czasem zaczekać. Zwolnić, zaczekać, bo jak wyskoczy za szybko, spalony. I dlatego dobry napastnik wchodzi w tempo. Tak jak dostanie podanie, ale żeby nie za szybko przed obrońcami. Otóż, moi drodzy, to taka banalna historyjka, takie odniesienie, bo my mamy adwent, czas oczekiwania. I my, chrześcijanie, my katolicy, chcemy dobrze przeżywać adwent. My czujemy, że nam ten adwent trochę, ta otoczka zewnętrzna chce ukraść. Po wszystkich świętych już mamy świecidełka, choineczki, już pseudo Mikołaj chodzi po supermarketach. I my czujemy, że jak nie ma tej przejściówki, że tak powiem w cudzysłowie, to inaczej się przeżywa Boże Narodzenie. Jak się dobrze przeżyje adwent, to i się przeżyje dobrze Boże Narodzenie. Że to nie jest tylko świętowanie, ale naprawdę spotkanie z nowonarodzonym Synem Bożym. I dlatego, jak rozmawiam z księżmi, na roraty przychodzi coraz więcej ludzi. Dlatego, że to jest również ta liturgiczna forma oczekiwania. W adwencie organizuje się rekolekcje, żeby nie przeoczyć tego, co jest najważniejsze. Otóż, moi drodzy, kiedy wchodziliście do kościoła, to nie ma w drzwiach jakiejś elektronicznej czujki, która mierzy poziom wiary wchodzących i wychodzących z kościoła. Do kościoła może przyjść każdy, kto ma dobrą wolę. I jak znam życie, do kościoła przychodzą ludzie głęboko wierzący, przychodzą słabo wierzący, średnio wierzący, do kościoła nawet przychodzą i niewierzący. Bywa tak. Nieraz chłopak zakocha się w dziewczynie, dziewczyna katoliczka, on jej chce towarzyszyć, więc idzie z nią do kościoła. Bywa, że się nawraca, bywa, że nie. Otóż, moi drodzy, bo nigdy nie da się w życiu raz na całe życie, jak to mówimy, ustawić sprawy wiary. Człowiek wierzący to człowiek in via, nieustannie w drodze, a w drodze są lepsze i gorsze momenty. Otóż, siostry i bracia, czy ktoś z nas nie przeżywał kryzysów, zwątpień, a może nawet załamań? Ja nawet prywatnie nie bardzo dowierzam, że ktoś, kto poważnie traktuje Pana Boga, nie ma czasami żalu do Pana Boga, pretensji, nie przeżywa kryzysu. Z są modne te apostazje. To idzie falami. 10-12 lat temu była jedna fala i teraz na bazie wydarzeń sprzed 2 lat druga. Teraz się to uspokoiło. Ale proszę mi wierzyć, że w ciągu kilku lat miałem 4 powroty do Kościoła po dokonaniu aktu apostazji. Młodzi ludzie, często zmanipulowani, zbuntowali się przeciwko Panu Bogu i Kościołowi. I tam jest odpowiednia procedura. Nie będę tego w szczegółach omawiał, ale wtedy musi paść pytanie w piśmie do biskupa, bo to biskup jest to zaangażowany. Dlaczego odszedłeś i dlaczego chcesz wrócić? Nie zapomnę młodego chłopaka, który powiedział: odszedłem dlatego i apostazję złożyłem, bo poszedłem na studia po maturze, środowisko bardzo antykościelne, takie antyklerykalne i w dobrym tonie było pochwalić się, że złożyłem apostazję i uległem tej pokusie. Po 4 latach chcę wrócić, cytuję, bo nie wyrabiam bez spowiedzi i komunii świętej. Nie wyrabiam. Wszyscy zostali przyjęci, to trwa około 2 miesięcy. To nie jest tak hop siup, że od razu. Otóż, moi drodzy, pozwólcie, że wspomnę swoje dzieciństwo. Tak, młodość już taka, wchodzenie w młodość. Taki swój kryzys dojrzewania przeżywałem, mając 13 lat. Opuściłem się wtedy w nauce. Opuściłem się w służbie ministranckiej, w zachowaniu. Zaczęły się pierwsze papieroski, a wychowywałem się na Pradze, nad samą Wisłą, przy moście Śląsko-Dąbrowskim, blisko Parku Praskiego. Zoo niedaleko, to moje rejony dzieciństwa. I na wiosnę organizowano nas Błoniach przy stadionie 10-lecia takie turnieje dzikich drużyn. Trzeba było się zebrać, odpowiednia kategoria wiekowa, wybrać nazwę, kupić sobie samemu stroje. I na prawdziwym boisku sędzia, chorągiewki, siatki na bramkach. Dzisiaj są piękne boiska, ale wtedy, moi drodzy, panowie pamiętacie, to się na klepiskach grało. Po nocach nie mogłem spać. I, moi drodzy, przyszedł ostatni dzień. Już dzień meczu. W czasie lekcji w szkole mama moja miała mi kupić trampkokorki, getry, spodenki i koszulkę. Odprowadza mnie do windy, 11 piętro, do windy mnie odprowadza. Z windy wychodzi dozorczyni. Pani Kowalska, muszę naskarżyć na Bogusia, ponieważ Boguś mi kiedyś naśmiecił na klatce schodowej i uciekł. Wołałam go, a on uciekł. Tak było. Jakby się umówiły z sąsiadką. Wychodzi sąsiadka z psem i mówi: pani Zosiu, muszę też na Bogusia naskarżyć, ponieważ Boguś w krzakach nad Wisłą popalał papierosy z kolegami. Jak szmam, to się odwrócił, udawał, że mnie nie widzi. Bo się wstydziłem, tak było. I tego było już za wiele. Wracaj mi do domu, nie pójdziesz na pierwszą lekcję. A ponieważ, drodzy państwo, wtedy był normalny sposób wychowywania dzieci, nie bezstresowe, lecz normalny, więc pewna część mojego ciała odczuła irytację mamy. Ale nie klapsy były najgorsze. Najgorsze to, co powiedziała mama na koniec. Wybij sobie z głowy, że ty zagrasz dzisiaj w meczu. Nie kupię ci sprzętu sportowego, nie zagrasz, a jeszcze jak tatuś wróci, poskarżę. Moi drodzy, świat mi się zawalił. Tyle czekania, takie marzenia. Całe osiedle, wszystkie dziewczyny z osiedla. Jedyna szansa popisać się przed dziewczynami na boisku. No bo czym taki 13-latek może się popisać? Przecież nie nauką w moim przypadku. Moi drodzy, poszedłem do szkoły, przeżyłem te lekcje. Kolegom powiedziałem, jak zbity pies wracam do domu. Całe osiedle już pulsuje, już emocje. Rodzice idą, a ja głowa spuszczona. Idę się przywitać z mamą. Mama zawsze wymagała, i radzę, wymagajcie tego, drogie panie, od swoich dzieci, żeby po powrocie z kościoła, ze szkoły czy z podwórka podejść i dać buzi. Miało to podwójne znaczenie. Po pierwsze, miłość matki do synów, a było nas 4, a poza tym mama sobie po prostu nas obwąchiwała. Zresztą panie znają doskonale ten sposób. Mężowie czasem się denerwują. Co mnie tak obwąchujesz? Przecież to jest naruszenie przestrzeni powietrznej. Jakby tego nie nazywał, dobry sposób. I dziwnym tonem mama mi powiedziała, a teraz idź do siebie, do pokoju. Wchodzę, a na krześle wszystko. Trampko korki, getry, spodenki, koszulka, jeszcze metki wisiały. Rzuciłem się mamie na szyję i pamiętam jak dziś, mam 63 lata. To było 50 lat temu równo, jak mama przez łzy. Jeszcze raz ci przebaczę, jeszcze raz ci zaufam, może z ciebie coś wyrośnie. Moi drodzy, proszę mi wierzyć, wajcha poszła w drugą stronę w moim życiu. Ku dobremu. Ja tego dnia nie zapomnę. Jesteście rodzicami. Byliście dziećmi. Słyszeliście to od swoich rodziców. Jeszcze raz ci przebaczę i zaufam. Mówiliście to swoim dzieciom. Jeszcze raz ci przebaczę i zaufam. W nieskończoność. Dlatego, że serce matki, serce ojca jest odblaskiem serca Pana Boga, który mówi do nas w różnych momentach naszego życia, bez względu na to, co się z nami dzieje, jak się pogubimy. Jeszcze raz ci przebaczę. Jeszcze raz ci zaufam. Mówi do nas w konfesjonale, mówi do nas z ambony, mówi do nas z kart Pisma Świętego, na modlitwie. Siostry i bracia, nie straci Pan Bóg do nas cierpliwości. Jesteśmy Jego najkochańszymi dziećmi. I być może dla kogoś te rekolekcje, króciutkie, trzydniowe, to będzie takie, jeszcze raz ci zaufam, zacznij od nowa, podnieś się, pomogę ci. Bóg nie straci do nas cierpliwości, dlatego że jesteśmy Jego najkochańszymi dziećmi. Obdarzył nas godnością, której nam nigdy nie odbierze, bez względu na to, co byśmy w życiu uczynili. Może ktoś z was zna taki serial, już powtórki tylko lecą. No dla mnie świetny film, jedyny serial, jaki śledziłem, Rancho. Może ktoś zna. Otóż, moi drodzy, jeden z pierwszych odcinków, kiedy do parafii w Wilkowyjach przychodzi taki młody wikary, taki nadgorliwy, wszystkich egzaminuje, chowają się tam za przystanek, za sklepu Węcławski, czy za przystanek, i czterech ławeczkowych, którzy popijawszy sobie to i owo, jeden mówi do drugiego, słyszałeś, co wikary w kościele na kazaniu mówił w niedzielę? A co takiego? A że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga? A no, rzeczywiście tak mówił. To znaczy, że co? Pan Bóg jest do nas podobny? No tak z tego wynika. I ten mu odpowiedział, nie daj Boże. Wiecie, moi drodzy, ta scena dla mnie była bardzo wzruszająca. Popatrzcie, oni widzieli, że przepijają swoje życie, marnują się, i oni się w pokorze swojej zawstydzili, że Bóg jest do nas podobny. Oczywiście my powinniśmy mówić odwrotnie, że to my jesteśmy do Pana Boga podobni, bo On stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Ale to jest prawda, żeby nie wiem jak człowiek przez swoje grzechy, upadki, jakieś zawirowania w życiu zniekształcił obraz Boga w sobie, Pan Bóg nie wyprze się swoich dzieci. Nigdy nas nie przekreśli. To jest moc chrześcijaństwa. Dlaczego? Dlatego, że siostry i bracia, zanim poczęliśmy się w łonach naszych matek, to najpierw zrodził nas w swoim sercu Bóg. I dopiero On nas stworzył przed czasem. I dopiero potem posłużył się naszymi rodzicami, żeby dać nam żyć. Ale w historii świata nie było, nie ma i nie będzie drugiej takiej osoby jak ty, jak ty, jak ty, jak ja. Takiej drugiej Reginy, Stefana, Mariana, Henryka, Krysi. Nie było i nie będzie. Jesteś jedyną i niepowtarzalną osobą. Siostry i bracia, a popatrzcie, jak my jesteśmy czuli na punkcie swojej osoby. Czy ktoś pamięta nasze imię? Proboszcz wyjdzie czasem przed kościół. Pani Helenko, jak tam mąż wrócił ze szpitala po operacji? Och Boże, jak miło. Ksiądz pamięta. No z kolędy pani mi opowiadała. Nie, no wrócił zdrowy, już wraca do sił. Jak miło, że ksiądz pamięta. Jest miło. Dziecko biegnie ze szkoły. Mama, tata, pani przy całej klasie mnie pochwaliła za najlepszą pracę. No jest miło. Panowie, a pamiętacie, kto był w wojsku? Była taka instytucja, pochwała w rozkazie. Dowódca czasem na rozprowadzeniu przeczytał: baczność za dobre strzelanie na poligonie, starszy szeregowy Kwiatkowski, pochwała w rozkazie. Ku chwale ojczyzny. Nic to nie dawało, ale było miło chociaż, że wyczytali imię i nazwisko. Kiedy byłem jeszcze proboszczem w Otwocku, w pierwszej ławce siedział mały chłopiec na mszy, a po bokach rodzice. Wyszedłem z koszyczkiem zbierać na tace. Chłopiec rzucił pieniążek. Ja go klepnąłem po przyjacielsku w ramię. On się uśmiechnął, rodzice też, a ja jeszcze mu wierszyk powiedziałem. Pytam, jak masz na imię? Bartuś. I ja mu taki szybki wierszyk: niech nam żyje i podrasta mały Bartuś, chluba miasta. Jeszcze się tak bardziej uśmiechnął. Ruszyłem dalej, a w następnej ławce siedział starszy pan. Kiwa na mnie. Ja myślałem, że się coś stało. A on do mnie, a ja Zygmunt. I przyznam szczerze, że dla niego wierszyka nie miałem. Ale sobie pomyślałem, mój Boże, a ten człowiek też chce, żeby do niego zagadać. Każdy jest jakoś tam czuły na punkcie swojej osoby. Siostry i bracia, tak nas traktuje Pan Bóg. Nie jak jakąś masę ludzką, tylko jako najkochańsze swoje dziecko, które chce doprowadzić do celu ostatecznego. I dlatego, moi drodzy, w Adwencie towarzyszy nam Matka Najświętsza. Maryja, która jest nazywana Matką Zawierzenia. Oddała swoje życie Bogu. Nie chciała dzielić swojego serca z nikim. I nagle co się dzieje? Jeden z księży na Roratach zapytał dzieci, jak było ze zwiastowaniem? Ktoś pamięta? Chłopiec podniósł rękę. Dzieci, jak są dobrze skatechizowane, to chwytają istotę. Podniósł rękę do góry i mówi: ze zwiastowaniem było tak. Anioł Gabryl zeszedł z nieba i mówi: dzień dobry, Marysiu, będziesz matką Syna Bożego. Maryja odpowiedziała: nie będę. A on jej na to: będziesz, będziesz. I wrócił do nieba. Słuchajcie, no ja gdybym był katechetą, dałbym szóstkę. Wzorowa odpowiedź. Ksiądz lekko skorygował i powiedział, że Maryja nie powiedziała: nie będę, lecz zadała pytanie, jak to się stanie, skoro nie znam męża. Musiała to pytanie zadać, ponieważ, jak powiedziałem, nie chciała serca swego dzielić z nikim. I mam być matką? To jak? Kiedy Archanioł ją w jakimś sensie uspokoił z Ducha Świętego, Maryja od tej pory nie zadała ani jednego pytania. Ale siostry i bracia, jak trzeba było Bogu zaufać? Po pierwsze, kobiety za grzech cudzołóstwa. W prawie mojżeszowym kamienowano często. Po drugie, komu ona miała pochwalić się, z kim podzielić, że będzie matką Syna Bożego? Nawet do rodziców nie mogła pójść powiedzieć: mamo, tato, wiecie, jaka łaska mnie spotkała? Którzy rodzice by w to uwierzyli? Najmilsi. Nawet święty Józef miał taki mętlik w głowie, że chciał Maryję oddalić potajemnie, żeby jej nie narażać na zniesławienie. Nic nie rozumiał z tego, o co tu chodzi. Kochał i ufał Maryi, a jednak dziecko pod sercem, coś z tym trzeba zrobić. Moi drodzy, Maryja została podprowadzona pod taki mur, że bez zaufania Panu Bogu do końca nie dałoby się pójść dalej. Otóż dopiero trzeba było interwencji nadprzyrodzonej, kiedy Bóg posłał do Józefa anioła: weź się, oznajmij mu, nie bój się wziąć do siebie twojej małżonki, gdyż z Ducha Świętego Syn Boży się począł. Siostry i bracia, a potem, czy Maryja od ludzkiej strony nie mogła pytać: Boże, dlaczego muszę rodzić Jezusa w skrajnym ubóstwie, uciekać do Egiptu przed krwawym Herodem, a potem, gdy przyszło apogeum zbawczego dzieła, muszę patrzeć, jak mi Syna skazują na śmierć niesłusznie, biczują i krzyżują. Dlaczego? To jest najczęstsze pytanie, które my zadajemy. Dlatego my się tak uciekamy do Maryi, bo ona uczy nas wiary, zaufania do Pana wobec Boga do końca. Dopiero z perspektywy pustego grobu Maryja obejrzała zwycięstwo Boga. 33 lata plus 9 miesięcy czekała, żeby obejrzeć zwycięstwo Boga. A przez tyle lat ciągle, jak mówi Ewangelia, te sprawy zachowywała i rozważała w sercu swoim, czyli kontemplowała, prościej przemadlała. Ile jest takich sytuacji w życiu naszym, że my zaczynamy rozumieć po tygodniach, miesiącach, po latach. A wielu spraw nie pojmiemy tutaj na ziemi. Dopiero wtedy, gdy będziemy po drugiej stronie i zobaczymy, że Pan Bóg nigdy o nas nie zapomniał, nigdy nie przestał nas kochać. Gdyby sprawa wiary była taka prosta i zaufanie Panu Bogu, to my nie musielibyśmy się modlić, chodzić do kościoła, czytać Pisma Świętego, a my się tego uczymy całe życie. I daj Boże, niech te krótkie rekolekcje będą takim przyczynkiem do tego. Amen.